tego portalu z białą literką F na niebieskim tle. A już teraz o oponach, o rozrządach, o kluczykach, o stacyjkach, czyli Sławek Paruszewski i Jacek Balkan. TOK 360 dobiega końca, bardzo dziękujemy. Michał Kujawski, Adam Szuraj, Adam Ozga. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. TOK 360 również w samo południe.
Dobry wieczór, codzienny magazyn motoryzacyjny, Jacek Balkan, Sławek Paruszewski.
Dobry wieczór.
I dziś zapowiadany już i we wtorek, czy w poniedziałek, i wczoraj samochód, na który nie mogliśmy się doczekać, jeśli chodzi o dłuższe testy, bo tak jak pewnie już nieraz wspominaliśmy, pierwsze jazdy zagraniczne wiosna zeszłego roku, pierwsze jazdy polskie przed wakacjami ubiegłego roku. Mówiłem, że jest lepszy niż Citroen C3 i po tych jazdach, które nastąpiły teraz, mieliśmy go na tydzień, nie, zdania nie zmieniłem, ale co to jest czwarta generacja Pandy? On się nazywa Grande Panda, miał premierę w zeszłym roku w lecie z okazji rocznicy powstania marki Fiat, której 125. Prawda? I to jest bliźniak tego Citroena C3, którego omawialiśmy chyba już po raz kolejny 2 tygodnie temu. Też na tej samej platformie Smart Car są robione większe samochody Stellantisa, czyli Citroen C3 Aircross i Opel Frontera. No dobrze, samochód 5-drzwiowy crossover, bym powiedział, skoro o Citroenie tak mówimy, bo prześwit 18 cm, długość 4 metry, bagażnik bardzo, według mnie, konkretny, 360 litrów i całkiem nowa stylizacja nadwozia, która mi się bardzo podoba. Czekałem na coś takiego jak Fiat.
Słuchaj,
czekałem. Bo to
tak, wiesz, ja do momentu, aż ta Panda nie stanęła u mnie pod domem, byłem troszeczkę rozdarty. To znaczy, w Citroenie C3, którego uwielbiam, coś mi delikatnie zgrzyta, jeżeli chodzi o proporcje. Mam wrażenie, że maska jest trochę za nisko i jest tak troszeczkę pod jakimś dziwnym kątem. To jest fajny samochód, to jest rewelacyjny samochód, jest też dobrze wyceniony, natomiast
też ładnie zaprojektowany,
tak. Tak, ale wiesz co, C3 jest po prostu, natomiast Grande Panda jest zaprojektowana, chociaż zwróć uwagę, że ona równie dobrze mogłaby być Hyundai'em, dlatego, że jeżeli zakryłbyś znaczek Fiata i przykleił znaczek Hyundai'a, to te piksele, z których ten to samochód się składa,
to trochę taka jak Inster, prawda, coś z
jak Inster, jak coś tak, ale generalnie podobne zabiegi stylistyczne, czyli sporo kwadracików, czy raczej ale, takich pikseli.
No tu się zgadzamy, że jednak Citroen jest dobrze zaprojektowany, tylko że wiesz co, już jak wejdziemy do środka, to już według mnie, i nie zmieniam zdania, pół roku temu to mówiłem, to już Grande Panda dla mnie, jeśli chodzi o stylizację, materiały, to bije Citroena na głowę. Naprawdę.
Słuchaj, tu się z tobą, znaczy wiesz co, ja bym jeszcze jedną rzecz pociągnął, dlatego że pierwsza Panda, druga Panda, trzecia Panda to były samochody z segmentu A. Wybitne. Pierwsza charakteryzowała się bardzo dobrymi właściwościami jezdnymi. To był przyjemnie jeżdżący samochód. Druga była chyba troszeczkę pod tym kątem słabsza. To znaczy ja na przykład tam pamiętam, że ja nie lubiłem tym samochodem jeździć po autostradzie. 110, 120, on się dla mnie już robił taki mało przewidywalny. Ale trójka nadrobiła. Trójka była ta już nieprodukowana w Polsce. Trójka znowu była samochodem bardzo zwartym. I wiesz, czuć było, że to jest włoskie auto. Czuć było, że to jest samochód zrobiony przede wszystkim dla ludzi, którzy lubią jeździć, którzy potrafią jeździć, którzy potrafią cieszyć się motoryzacją, nawet w wydaniu A, czyli segment A, najmniejsze miejskie samochody.
No tak,
i
ale
zwróć też proszę jeszcze jedną uwagę, że tak naprawdę druga Panda, ta produkowana w Polsce i trzecia Panda, to nie były zwykłe samochody jak Hyundai i10, to nie były zwykłe samochody jak Citroen Saxo na przykład wcześniej. To były też samochody narysowane troszkę, my żeśmy wtedy mówili minivan chyba bardziej niż SUV, ale one były pudełkowate, Panda była wysoka. Druga Panda, trzecia Panda też.
No
to
tak,
były
tak,
samochody
no,
zresztą bardzo dobrze 4 przeszklone.
4x4 to chyba miał 1,60 m prawie wysokości. Właśnie była wersja tak. 4x4, na którą też czekamy. Pamiętasz Pandę 4x4?
Chcę tylko powiedzieć, że ta rewolucja, jeżeli chodzi o wygląd tego samochodu, ona jest bardzo ważna i ona jest bardzo istotna i ona jest bardzo udana, ale ona nie jest tak wielka, jak mogłoby się wydawać, dlatego że i druga i trzecia generacja też były samochodami może niekoniecznie z naciskiem na prześwit, ale z naciskiem na to, by kabina była wysoko. Tam się zresztą zawsze też no siedziało jak na krześle, a nie na fotelu.
Bardzo ciekawa stylizacja. Ja niestety ubolewałem nad tym, że ta Panda się tak słabo w Polsce sprzedawała, bo we Włoszech, przypomnę, do tej pory ta Panda trzeciej generacji
Sławek, ale jak się to miało sprzedawać, jak to było drogie? No może, poza tym przyszła moda na SUV.
Ale
Sławek,
zobacz,
jeżeli chodzi o...
W każdym razie
chodzi,
no, ta Panda nie spełniła oczekiwań, jeśli chodzi o sprzedaż, spełniła moje oczekiwania. Pamiętasz, że tam były to samochód 3,65 długości, diesel też, pamiętasz? Multijet tak, 1,3, tak, tak. 75, 95 koni i ta benzyna był Twinner i była chyba 1,2, 70 koni taki silnik,
tak,
prawda?
Ale to słuchaj, zostawmy to już, przejdźmy do nowej Pandy. Nowa Panda, nowa Grande Panda, chociaż ona nigdzie nie jest oznaczona Grande Panda. Tam wszędzie są napisy tylko Panda. Są przetłoczenia na drzwiach, jest przetłoczenie na klapie, ale tam nie ma nigdzie przetłoczenia Grande, jest tylko przetłoczenie
Panda.
Ale dużo
tego, dużo tych znaczków, dużo takich
tak.
skromnych.
Na fotelach.
Ale wiesz co,
tak.
to nie przytłacza, to jest fajne. Ja czasami
nie, to jest,
jestem...
To są smaczki.
No właśnie,
okay.
te smaczki nie przytłaczają i w tym przypadku uważam, że to bardzo dobrze zrobili. Materiały, zauważ, jakie są w środku przyjemne. Stylizacja w środku, przecież to jest naprawdę coś
postaram. Tak, ale
się.
Wiesz co, powiem ci, że ja miałem ogromny problem C3 Aircross, Opel Frontera na korzyść C3, które moim zdaniem było zrobione lepiej, z
tak,
przyjemniejszych materiałów, deska rozdzielcza fajniejsza.
Ale to są większe auta, tak.
W przypadku C3 i Grande Pandy, powiem ci, że ja nie jestem tak kategoryczny jak ty. To znaczy, po pierwsze, to jest zrobione z tych samych niemal klocków. Ekrany, jeden ekran się różni przed oczami kierowcy, w Pandzie on jest taki prostokątny, w C3 jest pod szybą,
ale
jest wąski.
W Citroenie to nie jest w takiej jednej obudowie, bo tutaj w Pandzie jest tak ładnie obudowane. Oczywiście, że te motywy, jeśli chodzi o elektronikę wyświetlacza, to są identyczne niemalże, ale całość jest według mnie ładniej obudowana.
Do obsługi przyciski do obsługi klimatyzacji są identyczne, cały panel jest ten sam. Przyciski na kierownicy są identyczne, tylko w Citroenie masz matowy plastik tutaj połyskujący. Zmienili położenie przycisków do wyłączania tych systemów, które trzeba wyłączać, czyli system rozpoznawania znaków i asystent toru jazdy. W Citroenie lewa ręka to robi, w Fiacie prawa. Natomiast wiesz co, Citroen C3 bardzo mi się podoba, jeżeli chodzi o aranżację wnętrza. Fiat Grande Panda też mi się bardzo podoba i nie wiem, czy jestem w stanie wskazać zwycięzcę, natomiast i w jednym, i w drugim przypadku jest to dobra robota. I zobacz, jak fantastyczne jest to, że możemy samochód z koncernu Stellantis z czystym sumieniem chwalić. Dawno się to nie zdarzało.
Tak, ale zobacz też, to wspominaliśmy, może nie dokładnie, jak bardzo urosło. Dokładnie to jest 35 cm długości więcej. To jest zupełnie inny segment, ale naprawdę on urósł. Trudno go porównywać. We Włoszech to można sprzedaż porównywać, ale samochody też nie. No i my mieliśmy ten sam napęd. Ja jeździłem tym wtedy w maju zeszłego roku i miałem bardzo dobre wrażenia. Potem miałem już, wcześniej miałem gorsze wrażenia z tego 1.2 bez miękkiej hybrydy z Citroena C3 półtora roku temu. Dużo palił. Panda 1.2 110 miękka hybryda w lecie, a właściwie koniec wiosny. Nie miałem zastrzeżeń. O elektryku już nie mówię, którym wtedy jeździłem, bo to zupełnie inna bajka, tak samo jak Citroena elektryk. Naprawdę po tych może niedługich jazdach, ta Grande Panda w warunkach letnich z tym silnikiem, to uważam, że to jest dobry napęd. Przypominam, 1.2 110 koni, nie 145, 110, 6-stopniowa dwusprzęgłówka. I ciekawy jestem, bo ty na pewno, ponieważ teraz więcej jeździłeś, badałeś też zużycie paliwa i jak on się w zimie zachowuje. Przecież my zahaczyliśmy o te silne mrozy.
Znaczy, przede wszystkim, 1.2, 100 koni, manualna, 6-stopniowa skrzynia biegów, to jest rewelacyjny wybór. Jedyne zastrzeżenie do tego napędu jest takie, że to sporo pali, ale to świetnie jeździ.
Ale nie jeździliśmy nie tym razem.
Nie mieliśmy takiej Grande Pandy, mieliśmy takiego Citroena C3.
Tak,
rewelacja, naprawdę. Jeżeli chodzi o ten napęd 1.2 hybryda, to powiem ci tak. To nie jest hybryda, która działa tak, jak działają hybrydy w Toyocie. To jest samochód, który katalogowo pali zresztą dużo więcej. W Toyota Yaris na przykład poniżej 4 litrów, tutaj masz katalogowo 5. Ale realne zużycie tego samochodu, trochę ruchu podmiejskiego, trochę ruchu miejskiego, przy silnych mrozach było powyżej 7 litrów benzyny na 100 km. 1.2 benzyna, 110 koni. Wcale nie jakaś super energiczna jazda. Więc to jest za dużo. Ja też zauważyłem, że przy tych dużych mrozach, minus 15, praca tej hybrydy była bardzo uzależniona od temperatury kabiny. Czyli w zależności od tego, na jaką temperaturę ustawiłeś sobie ogrzewanie w kabinie, hybryda się włączała, czyli włączał się silnik elektryczny, bądź się nie włączał. Też przy tych minus 15 w Citroenie zauważyłem, że to ogrzewanie jest mało wydajne. Ono jest prawdopodobnie elektryczne. Natomiast Jeżeli chodzi o Fiata Grande Panda, na szczęście miałem tutaj okazję jeździć nim w przedziale temperatury minus 5, plus 3. I jeżeli chodzi o pracę hybrydy, może inaczej, jak się tym jeździ? Jeździ się super. Poczekaj, i to jest fajnie ustawiony samochód.
Muszę ci przerwać.
Jeżeli chodzi o zawieszenie.
Muszę ci przerwać, bo mieliśmy dwa tygodnie temu Citroena C3 z tym samym napędem. I pamiętam, bardziej ty niż ja, bo ja krótko jeździłem, bo też znam ten samochód już zbyt dobrze, żeby go jeszcze poznawać jeszcze lepiej, ale okazuje się, można lepiej poznać, że on przecież palił jeszcze więcej niż ta Panda. Czy zbliżone były te wyniki według ciebie?
Bo było zimniej.
Okej, czyli po prostu zima dała w kość.
Temperatura ma bardzo duży wpływ na to, ile ten samochód pali. I teraz tak, w przypadku Pandy było cieplej, ale zanim przejdę jeszcze do tego napędu hybrydowego, bo tutaj też wpadłem w jakąś obsesję, żeby sprawdzić, jak to działa. To jest świetne zawieszenie, świetny układ kierowniczy. Ten samochód daje przyjemność z jazdy. Jeżdżąc nim, czujesz, że jeździsz czymś włoskim. I to jest rewelacja. Jeżeli chodzi o hybrydę, masz tam taki wskaźnik naładowania baterii, prawda? Wyobraź sobie, że to jest jedyny samochód, w którym ten wskaźnik naładowania baterii nie jest wskaźnikiem naładowania baterii, tylko atrapą, która zawsze pokazuje w pełni naładowany akumulator.
Tak? O.
Ciężko się nauczyć jeździć i współpracować z tym samochodem. On jest bardzo wrażliwy na dodawanie gazu. On byłby idealną hybrydą, gdyby silnik prawdopodobnie elektryczny był troszeczkę mocniejszy. On ma 28 koni i jest taki malutki problem, że trzeba bardzo delikatnie smyrać pedał gazu, żeby zmuszać ten samochód do częstszego korzystania z napędu elektrycznego, ruszając spod świateł. Problem jest taki, że nie jest to możliwe. Dlatego, że to są tak delikatne smyrnięcia, że ktokolwiek by za tobą nie jechał, zacznie się denerwować.
To będziesz
bardzo ciężko się tym samochodem jeździ
drogą
w trybie...
Ale patrzyłem
bardzo ciężko się tym samochodem jeździ w trybie elektrycznym.
Dane techniczne tego Citroena i Pandy przy okazji testów, nie wiem, czy wspominaliśmy, to jest trochę ponad 11 sekund do setki, ale w tak małym aucie, no czterometrowym jednak, ale wciąż małym, jakoś nie potrzebowałem więcej mocy. No wiadomo, elektryk inaczej jeździ, ma lepszy moment obrotowy, znaczy większy moment dostępny. Brakowało ci tutaj? Uważasz, że przydałby się mocniejszy silnik? Czy to 110 jest okej?
110 jest absolutnie okej. To jest optymalny napęd. Tylko, wiesz, wydaje mi się, że tam by się przydał 45-konny silnik elektryczny. Że ten 28-konny, zwłaszcza jak jest zimno, zobaczymy jak będzie latem, że on sobie nie do końca radzi z napędzaniem tego samochodu i on nie jest w stanie wykorzystać tej energii zmagazynowanej w trakcie hamowania do napędzania tego samochodu. I stąd to zużycie paliwa duże. Brakuje tam mocniejszego silnika elektrycznego. Nie mam co do tego wątpliwości.
No tak, ale właśnie teraz pytam.
Bo da się tym przejechać, słuchaj, ultra delikatnie jadąc, da się tym samochodem przejechać około 2 kilometry na samym prądzie. Czyli tak jak Toyotą.
Nie zmieniłem zdania po ponad pół roku od pierwszych jazd. Bardzo mi się ten samochód podoba. Jeszcze on jest w takich ciekawych kolorach oferowany. Chciałbym, życzę mu naprawdę i oczywiście wszystkim, tak mówię zawsze, że obserwuję z boku i wszystkim życzę powodzenia, ale naprawdę ta Grande Panda, chciałbym, żeby ona zaistniała na polskich drogach, żeby ich było dużo, bo to jest ładny samochód. Uważam, że też kolorystycznie ciekawe, nie takie szare, jakieś czasami wypuszczają. I on, wiesz co, ta, patrzę wersja, ile kosztuje taka wersja z ręczną skrzynią biegów, to jest chyba od 72 tysięcy 1-2-100. Ta dwusprzęgłówka i ta hybryda nasza to jest od prawie 80 tysięcy. Elektryk 110 i tak jeszcze. No nie mogę się powstrzymać, bo zapomnieliśmy chyba powiedzieć o Clio, że Clio taki o 1,2-115 koni kosztuje 84 tysiące benzynowy, a ta hybryda 1,8-160, którą mieliśmy okazję teraz dłużej jeździć, to jest 107 tysięcy, ale przypomnę 160 koni. Większe trochę to Clio, trochę droższe, ale ma mocniejsze silniki. No, zobacz, zupełnie ten sam segment, a zupełnie inna auta. Właściwie aż trudno mi powiedzieć, że je porównuję. Cały czas Pandę widzę w tym segmencie A, a on przecież urósł bardzo.
No, to nie jest segment.
No oczywiście, no właśnie, właśnie.
Sławku, to jest dobra robota i bardzo się cieszę, że w końcu możemy trochę odetchnąć z ulgą i powiedzieć, te małe samochody z koncernu Stellantis znowu są fajne, znowu się przyjemnie nimi jeździ, znowu są dobrze zrobione. Tam nie ma taniości, takiej uderzającej w oczy czasem, nawet jak w niektórych Audi czy samochodach segmentu premium. To jest naprawdę kawał dobrej roboty i tym optymistycznym akcentem kończymy.
Do usłyszenia jutro.
Kłaniamy się pięknie, do usłyszenia już jutro.
Główne osoby, które zamawiają flagi, to są instytucje, urzędy. Mamy dużo zamówień od przedszkoli, szkół. Fajnie wyglądają te akademie i dzieciakom się przekazuje te nasze wartości. Bardzo dużo klientów stawia sobie przy domach maszty, na których wisi flaga Polski. Maszty przeważnie mają 6 metrów wysokości, do 12 nawet, widoczne z daleka. Zamówienia również mamy zagraniczne, z Holandii, z Belgii, z zagranicy, także jest bardzo duże zainteresowanie, gdzie flaga Polski za granicą jest bardzo pięknie wyeksponowana.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Już za chwilę informacje, a po nich dłuższa rozmowa, na którą zapraszam w imieniu swoim oraz mojego gościa, którym będzie dzisiaj Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich i porozmawiamy o kondycji rosyjskiej gospodarki. Zapraszam serdecznie.
Reklama.
Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infakt, jest z nami. Piotr, krajowy system e-faktur to rewolucja w fakturach. Co przedsiębiorcy o tym wiedzą?
Szczerze? Niewiele. Większość z nich jest nieprzygotowana na tę zmianę.
I co im wtedy mówisz?
Żeby zadzwonili na naszą bezpłatną infolinię KSeF.
Ponad milion faktur wysłanych do KSeF i darmowy program do obsługi e-faktur tylko w Infakcie. Bezpłatną pomoc otrzymasz na infolinii pod numerem 22 123 10 80.
Ponad 100 księgowych Infaktu czeka na twoje pytania.
Infakt. Pomagamy przedsiębiorcom.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Marian, jaki prezent chciałbyś na walentynki?
No, od ukochanej Barbary, no to najlepiej taki za złotówkę.
Mój Marian, taki romantyczny, a jaki rozważny zarazem.
Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym piernikiem.
Stosujemy Vitaminer Senior D3, więc to jasne jak słońce, że jesteśmy pełni energii.
To prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów. I do tego w dobrej cenie.
Suplement diety Vitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy.
Kopernik też stosowałby Vitaminer Senior D3.
A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Vitaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na vitaminer.pl. Aflofarm.
Dwieskątowe asy w Netto. Teraz papier toaletowy trójwarstwowy Samel 10 rolek. Tylko 12,99 za opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 17,99. A wszystkie zabawki, drugi tańszy produkt 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
Co za dzień.
Co się stało?
Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągają z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na meliski.
Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
Reklama.
Radio